złamanie praw pacjenta, naruszenie procedur, eksperyment medyczny, czy może próba leczenia. O tym porozmawiamy dziś z doktorem Włodzimierzem Bodnarem, który opowie nam także o postępowaniu wyjaśniającym, jakie toczy się przeciw niemu. Jak to postępowanie się skończy? Jak stosować się do procedur? Jak leczyć? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jazgarska, zapraszam.
Przedstawię wam mojego gościa, pediatra i pulmonolog z Przemyśla, który zasłynął medialnie ze stosowania leku znanego głównie w neurologii i psychiatrii do leczenia objawów COVID-19. Zapytam go dzisiaj między innymi, czy według niego doszło do złamania praw pacjenta. Lekarz Włodzimierz Bodnar jest moim i państwa gościem. Witam.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, postępowanie wyjaśniające przeciwko panu zaczęło się wiosną tego roku i dobiega końca. Jest to postępowanie z urzędu wszczęte przez Rzecznika Praw Pacjenta i pytanie, czego konkretnie dotyczy?
Postępowanie dotyczy tego, że stosując ogólnie dostępny lek, złamałem, że tak powiem, prawo, naruszyłem prawa pacjenta, że stosowałem lek dopuszczony do obrotu. Taki jest główny zarzut tego.
Czyli wynika z tego, że głównym zarzutem jest eksperyment medyczny, jak niektórzy uważają, który doktor przeprowadza, chociaż tutaj to określenie eksperyment medyczny jest kontrowersyjne.
Tak, oczywiście, bo lek jest znany, zarejestrowany dla ludzi. Co innego, gdyby lek nie był zarejestrowany, to ma znamiona eksperymentu medycznego. Natomiast lek jest ogólnie dostępny. Mało tego, lek z całej Azji, wschodniej Europie, włącznie z Hiszpanią, w całej Afryce jest ogólnie dostępnym lekiem. Tam praktycznie każdy sobie może kupić ten lek bez ograniczeń. Może z niego zrobić cokolwiek uważa, ile opakowań sobie kupić, co chce. Więc pełnoprawny jest lek nierefundowany i każdy sobie może nabyć. Nie ma takiego ryzyka w tych krajach, że coś się stanie po tym leku. Każdy sobie może kupić na własną odpowiedzialność i nic z tego powodu nie dzieje.
Zgodził się z panem między innymi dr Paweł Basiukiewicz, że każdy lekarz, cytuję doktora, wie, że stosowanie leków poza wskazaniami jest częstą praktyką, ale z tego co wiem, a poinformował o tym portal Co w Medycynie, eksperyment medyczny nie jest jedynym zarzutem. Tutaj były w tym portalu wymienione, poza badaniem, brakiem badań klinicznych, stosowanie u dzieci bez pozytywnego wyniku testu na koronawirusa oraz częste przepisywanie leku na telefon bez badania pacjenta. Czy mógłby się pan, doktorze, odnieść do tych zarzutów w portalu?
Pani redaktor, po pierwsze, pan konsultant krajowy, pan profesor Horban w latach 2009, właśnie nie mylę roku, zaleczał to u dzieci przy grypie, kobietom w ciąży, więc tutaj nie mówimy o jakichś dzieciach. Rejestracja tego leku na przykład w Portugalii jest od pierwszego roku życia. Były badania w Japonii robione na niemowlakach od 0 do pierwszego miesiąca do 12. Tam było 200 dzieci badanych. Nie zauważono żadnych następ niekorzystnych na amantydyn na dzieci. Mało tego, ostatnie badania z Hondurasu, które były przeprowadzone i opublikowane w wrześniu tego roku, gdzie amantydyna była badana w chorobie Zika. To jest też takie choroba małogłowie przynoszona przez komary głównie. Akurat i stosowano tam amantydynę w dawkach 200-300 mg, czyli takie zbliżone dawki jak ja. I nie zauważono żadnych następstw na połóg czy na ciążę. Takie badania oczywiście są świata do noszenia i tak dalej. A druga część pytania?
Znaczy tutaj mówi pan o tym, że są takie badania, czyli to jest w ramach pewnych badań klinicznych, a nie stosowane w praktyce powszechnej. Druga część to było częste przepisywanie leku na telefon bez badania pacjenta.
No akurat to jest pomyłka, chyba nie do mnie adres, że na moich stronach ktoś się tam ogłaszał przypadkowo, nie mamy wpływu i może handlował lekami czy coś innego dorabiał się na tym temacie. My praktycznie nie piszemy takich, to są sporadyczne osoby, które dobrze znamy, gdzie możemy po zupełności im zaufać i możemy taki lek przypisać. Ja nie mam tradycji u siebie przypisywania na telefon jakichkolwiek leków czy bez badania pacjentów, głównie antybiotyków czy inne rzeczy. Także to jest nieprawda.
Dopytam jeszcze, czy stosuje pan w związku z tym amantadynę u osób bez pozytywnego wyniku testu na COVID?
Pani redaktor, co to znaczy pozytywny test na COVID?
Panie doktorze, pozytywny test...
Jeżeli, może pani wręczny, bo jest to trudna
fakt,
odpowiedź.
Nie, tak, nie ma tu...
Trudna odpowiedź, jeżeli 20% jest fałszywie dotyczy ujemnych, gdyby była taka sytuacja, miałem takiego pacjenta z Krakowa leczony na klinice, gdzie miał 3 testy ujemne, miał 40% płuc zajętych, a czwarty wynik był dodatni. Co to znaczy test? Test ma lekarzowi pomóc w sytuacji wątpliwych zróżnicować chorobę. Czyli człowiek nie ma wątpliwości żadnej a propos, bo to my lekarze rozpoznajemy chorobę na podstawie objawów i badając pacjenta, a nie test. Test fałszywy nie eliminuje choroby przede wszystkim. Jeżeli będzie fałszywie ujemny, pacjent nam może umrzeć, więc lekarz decyduje zawsze o chorobie, nie test. Test nam może tylko pomóc. Koniec, kropka.
Tym niemniej testy są dostępne i jeśli chodzi o weryfikację COVID, nie jest ona aż taka łatwa. Między innymi
Pani
tutaj...
Redaktor, mogę przerwać. Jeszcze pan profesor Choroba, jak się nie mylę, chyba miesiąc temu czy półtora, na swojej stronie napisał, że zaleca testy antygenowe, nie PCR, bo są zafałszowane, różne białka się mogą pokazywać i nawet już nieaktywny wirus, jeżeli jest białko wirusowe, może dać test dodatni, choć nie ma już wirusa. Dlatego te wyniki są, testy są dosyć skomplikowana rzecz. To jest odrębny temat do rozmowy w tym zakresie.
Panie doktorze, ja nie chciałam rozmawiać tutaj na temat wiarygodności testów. One są oczywiście różne. Chodzi mi o zweryfikowanie zarzutu, który postawił, przynajmniej tak poinformował portal Co w Medycynie, Rzecznik Praw Pacjenta, dotyczący stosowania u pacjentów bez pozytywnego wyniku testu.
Redaktor,
czyli jeżeli, tak albo nie.
Jeżeli powiem tak, tak, oczywiście, że tak, ale do czego zmierzam? Jeżeli mąż ma test dodatni, a żona ma objawy, czy dziecko takie same i taki sam przebieg i zapalenie płuc, to czegoś by się pani doktor spodziewała u tej rodzinie?
Weryfikuję informację. Okay. Następne pytanie, czy pacjenci są informowani, pacjenci pana doktora, że lek, który pan stosuje, czyli amantadyna, nie jest na razie dopuszczona do leczenia w tej chorobie? Czy mają po prostu tego świadomość?
Pani redaktor, nie ma przeszkód. Ja nigdy się z tego powodu nie kryłem. Nawet jak pacjenci pytają się na oddziale, czy mogą powiedzieć. Tak, powiedziałem. Tu nie ma żadnych przeszkód, żadnych tajemnic, więc zawsze można powiedzieć, że ktoś się leczył u mnie takim czy innym środkiem. Nie było nigdy tajemnicy z tego powodu, że leczyłem amantadyną. I nigdy nie będzie.
Czyli to, co podnosi Rzecznik Praw Pacjenta, a są to argumenty, które według niego przekonują, że doszło do zbiorowego naruszania praw pacjenta. Tymi zarzutami nie martwi się pan.
Pani redaktor, gdybym ja zmuszał i warunkowo leczenie choroby tylko amantydyną i za drzwi bym pacjenta wypraszał, okej, zgodziłbym się z tym. Pacjent dobrowolnie podchodzi do tematu i chce się leczyć, więc my leczymy bez przeszkód, zgodnie z swoją wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniami i przekonaniem.
Czy były przypadki śmierci albo pogorszenia stanu zdrowia wśród pacjentów, pańskich pacjentów leczonych amantadyną?
Tak, pani, zdarzały się takie rzeczy. Uważam, że jak w każdej chorobie niestety, bo jaka by to choroba nie była ciężka, czy to będzie zawał, czy to będzie udar, czy to będzie jakaś sprawa krwotoku, jeżeli pacjent trafi bardzo późno, to można go nie ratować. Dlaczego? Bo nie przeżyje kryzysu, bo nam przynajmniej w tej chorobie trzeba 3-4 dni, żeby pacjenta wyrównać. I gdzie by nie trafił, czy to będzie oddział, czy to będzie przychodnia, pacjenta można nie zdążyć go ratować.
Czy w związku z tym uważa pan, że te postępowania są założone panu niesłusznie? Jakie ma pan zdanie w ogóle na temat tych postępowań, które się, nie tylko tego, ale powiedzmy tego, które się toczy, bo ono się toczy dość długo, to już jest od marca, więc mocno się przeciąga. Dlaczego?
Pani redaktor, ja bym inaczej mówię, gdybyśmy podeszli do tego racjonalnie. Nie wiem, jakie są zamysły z drugiej strony, jakie jest podejście z drugiej strony. Ja zawsze uważałem w ten sposób. Zapraszałem tyle lekarzy, było około 30-40 lekarzy u mnie na przeszkoleniu. Oni pojechali w Polskę, część lekarzy leczy, część lekarzy tylko obserwuje. Ja bym mówił, ze strony rzecznika praw pacjenta, ze strony ministerstwa, ze strony naukowców, wszyscy chcą leczyć chorobę COVID-19. Ja uważam, że normalnym tokiem postępowania byłoby tak, wysłać 2, 5, 10 naukowców. Niech przyjadą, porównają sobie, jak leczę, dlaczego, jaki efekt leczenia po prostu, jaki jest efekt zgonu i innych rzeczy. To wszystko da się sprawdzić, panie redaktor, tylko że trzeba byłoby troszeczkę zainteresowania z tej kwestii, jeżeli ktoś krzyczy publicznie, że chce leczyć COVID-19, a jest zero zainteresowania z tej kwestii, to tylko straszenie karami nie załatwia sobie, panie redaktor, załatwia się sprawy konkretnie. Czy by pani nie pojechała do tej placówki, która się ogłasza publicznie, że leczymy COVID z powodzeniem i tak dalej. Nawet zwykłe zainteresowanie, zwykła przyzwoistość, zwykła etyka w świecie wymaga tego, żebyśmy to sprawdzili od A do Z. Nie tylko odgórnie pismem, nie tylko straszeniem czegokolwiek, bo to jest absurd.
Pełna zgoda, weryfikacja i sprawdzenie jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o amantadynę, przegląd doniesień naukowych z 2020 roku. Te badania, które były publikowane, właściwie to były doniesienia naukowe, tam niektóre były takie dość niską liczebność miały, były to też takie badania, gdzie pacjenci poza amantadyną przyjmowali między innymi celekoksy, cytromycynę, więc trudno by było powiedzieć, co tak naprawdę finalnie pomogło. W związku z czym zaczęły się badania kliniczne. Te badania kliniczne toczą się w Danii, i toczą się od marca 2021 roku w Polsce. Toczą się długo, bo goszczony u nas w telewizji Idź Pod Prąd profesor Konrad Rejdak mówił, że wystarczy około 200 pacjentów i kilka miesięcy, żeby dojść do jakichś konkretnych wniosków. Mało tych pacjentów było przez okres wakacyjny i w ogóle badania bardzo, bardzo powoli się ciągną. Na razie wyniki pierwszej fazy wskazują tylko na to, że nie ma objawów niepożądanych, no ale to znaczy, że nie zaobserwowano też chyba pożądanych, czyli moje pytanie brzmi, czy ta amantadyna to jest lek taki, który skończy tak jak hydroksychlorochina albo kolchicyna, czy na przykład, no nie wiem, czy doktor uważa, że mówiąc tak zabawnie, nie wiem, wiele krzyku, mało futra, jak powiedział Baca Golonskota?
Pani redaktor, powiem tak. Ja podchodzę w różny sposób do tego tematu. Już raz lek był odsunięty. Na moich stronach są te odnośniki o sfałszowanych wynikach a propos amantadyny. Są takie wyniki odnośnie chyba, przestańmy leczyć, tam jest chyba punkt 5 czy 6. Każdy sobie może poczytać, że toczy się proces odszkodowawczy o sfałszowanie wyników amantadyny. Więc tutaj mi nie kwestionować. Ja inaczej mówiąc, ja to publikowałem, ja to leczę, mogę udowodnić wiele rzeczy, to co powiedziałem, starczyłoby inaczej zrobić. Pan docent Pakulski powiedział jasno. Dajmy amantadynę na oddział. Obserwacje będą w ciągu 2 tygodni. Bez zbędnych kosztów. Nie stało się to inaczej. Ja też sam uważałem, że każdy pacjent dostaje lub nie dostaje. Mamy pół oddziału taki czy taki. Dla mnie nie ma znaczenia, jaki ten pacjenta jest. Ta różnica będzie widoczna w każdym względzie w amantadynie. My doskonale widzimy przy amantadynie. Jeżeli ktoś ma ciężkie zapalenie płuc, to nie idzie na leczenie bez amantadyny. I to są fakty, to są dowody. Owszem, pacjent ciężki może być niewyrównany, on ma kryzys bardzo ciężkich odczynów rozapalnych i ta amantadyna jest wtedy jednym z elementów, aczkolwiek zawsze bardzo ważnym, bo my musimy wirusa odciąć. W Polsce dzieje się takie rzeczy. Jeżeli człowiek trafi na oddział, jak mu odporność nie zadziała, to on umiera finalnie, bo nic na wirusy nie działa. My, średnia szkoła się kłania każdemu jednemu, że na wirusy nic nie działa, tylko leki przeciwwirusowe i nasza odporność oczywiście, która zadziała. Jeżeli spotykam się z tematami, że ktoś mówi, że wirus jest nieaktywny po 5-10 dniach, proszę Państwa, są publikacje z Teksasu z maja tego roku, gdzie naukowcy ewidentnie powiedzieli, że nawet do 3 miesięcy wirus może być aktywny w płucach. Dlatego nie macie publikacji, nie macie dostępu do tych danych. Wszystko, nie wiem dlaczego, nie jest publicznie pokazywane, tylko jest blokowane. Nie wiem, w jakim celu. My jako lekarze nawet nie mamy wymiany między lekarzami, nawet ze Słowacji, nawet z Czech, czy z Stanów Zjednoczonych, czy z Włoch. Nie macie Państwo zero kontaktu. Wszyscy leczą, a nie ma żadnych wiadomości. Więc pytam się, o co chodzi w ogóle?
W innych krajach też było podejmowanie leczenia, bo amantadyna jest chyba też tak u nas bardzo popularna. W innych krajach, w Kanadzie na przykład, była to kolchicyna, ale tam badania zakończono i stwierdzono, że no, niewiele zmniejsza częstość hospitalizacji. Tak samo hydroksychlorochina swego czasu w Stanach Zjednoczonych, te badania też zakończono wynikiem praktycznie negatywnym. Amantadyna jest na razie nierozstrzygnięta, więc ciągle piłka jest w grze. No szkoda, że ciągle jest w grze, a nie doszło do jakiegoś określenia wyniku, bo ta cała, można powiedzieć, wojenka dookoła amantadyny i takie skłócanie Polaków, bo już nawet o amantadynę się kłócą, aczkolwiek wcześniej pewnie nikt z nich o amantadynie nie słyszał, tak naprawdę chyba jest też wynikiem tego, że no, ciągle nie ma wyniku badania.
Pani redaktor, przecież to ja apelowałem badania. Nie wiem, czy pani czytała mój artykuł, na mojej stronie jest, że ja wzywam, czas negocjacji się skończył. Było coś takiego napisane, artykuł jeszcze był chyba w grudniu czy w listopadzie napisany. Na mojej stronie to istnieje i wzywałem Ministerstwo do badań. Ja nie uchylałem się od tego problemu, bo uważałem, że lek warto sprawdzić. Warto szybko to udowodnić, tak czy nie, gdybym się nawet mylił. To ja apelowałem. Nie unikałem od problemu i te badania, które się odbywają u pana profesora Rejdaka i w Katowicach, to jest tylko moja zasługa. Pan profesor Rejdak nie dostał finansowania, sprawa była daleko zamknięta. To tylko dzięki mojej osobie, panu ministrowi Warchołowi, panu ministrowi Miłkowskiemu zawdzięczamy to badanie. Oczywiście dzięki internautom, wielu innych ludziom, po prostu moim pacjentom, takie badanie się toczy, ale nigdy by się ono nie odbyło akurat w tej kwestii. I nikt mi nie mówi, że
w związku z czym mam takie pytanie, bo profesor Konrad Rejdak zwracał się parę miesięcy temu z prośbą do POZ-ów, oddziałów, poradni specjalistycznych o pomoc, jeśli chodzi o pacjentów do tego badania. I odpowiedź chyba była słaba. Czy pan doktorze w jakiś sposób pomógł? Nie wiem, współpracuje z profesorem Rejdakiem, jeśli chodzi o pacjentów chętnych do badania.
Pani redaktor, nasze zdanie się rozeszły, stanowiska. Ja uważam, że te dawki, które zaproponował pan profesor Rejdak, były zbyt niskimi dawkami, dlatego wysycenie jest troszeczkę późniejsze, amantadyny w niskich dawkach. Natomiast my dajemy większe dawki, bo w tej chorobie liczy się czas reakcji i nasycenia komórki. I dlatego, że wirus jest bardzo zjadliwy, i tu jest inne, moim zdaniem, podejście do tematów leczenia COVID-19. Założenia troszeczkę były inne akurat, ale my się tu rozmijamy w dawkowaniu. A propos badania, nie wiem, czy to jest moje tylko fałszywe informacje, ale dotarły mi takie informacje niepokojące, że jest jeden z oddziałów, który mógł tego rekrutować, nie zakrutował tych pacjentów do badania klinicznego. Nie wiem, z czego to wynika, czy to jest niechęć, czy to jest presja zewnętrzna jakichś czynników, w tym przypadku tak jak amantadyny, że będą mówić najpierw, że amantadyna była toksyczna, później, że niebezpieczna, później, że nie działa i wiele innych rzeczy po prostu. Ja wiele słów padło a propos amantadyny, wiele nieprawdziwych i wiecie Państwo, że te słowa były bardzo często nieprawdziwe, bo to są dowody, że mutuje, że toksyczna, że szkodliwa, że oszkadza narządy i wiele bzdurnych rzeczy było mówione w wielu tutaj publikacjach, oświadczeniach naukowców, więc praktycznie tu starczyłoby tylko wziąć te wszystkie, pozbierać rzeczy i wtedy byśmy wiedzieli, kto kłamie, dlaczego.
No to jest ogromny szum medialny. Czy w związku z tym mimo wszystko nie lepiej by było dojść do jakiegoś porozumienia z profesorem, który koordynuje badania kliniczne? Oczywiście różnicie się tam w szczegółach, no ale w końcu kwestia badania klinicznego amantadyny, chyba jej wykorzystania wśród pacjentów, gdzie cały świat poszukuje jakiegoś leku, który można stosować we wczesnej fazie COVID, to chyba można no, pewne rzeczy tam powiedzmy ustalić sobie troszkę później.
Pani redaktor, ja jestem w komitecie naukowym w Katowicach. Nie mam wpływu na badania kliniczne, bo za badania kliniczne odpowiada klinika. Owszem, my wysyłamy pacjentów, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak najbardziej wysyłamy, informujemy takie rzeczy akurat, ale ja nie mam wpływu na badanie samego tak. Bo nie mogę tego badania zrobić, bo jeżeli ktoś powiedział, że ja mam badanie zrobić kliniczne, my jako ośrodek prywatny, moja przychodnia nie dostanie zgody na takie badanie, bo nie spełnia warunków. Prawnie jesteśmy, nie przeskoczymy tego tematu.
Czyli nie widzi pan doktorze szans na współpracę z profesorem Konradem Rejdakiem, tak, żeby jak najszybciej tak. skończyć to badanie?
Ja rozmawiałem z profesorem Rejdakiem 4 tygodnie temu w Warszawie akurat i miło się z nim rozmawiałem akurat tej kwestii, ale mówię, jest nawet grupa, która wolontariuszy, który namawia pacjentów, taka grupa istnieje akurat. Też mamy kontakt z tą grupą, także tutaj sprostujemy w jakimś sensie, ale ja mówię, jak się przebiega to badanie i dlaczego bezpośredniego wpływu nie mam.
Rozumiem. Z tym, że no, myślę, że w sytuacji obecnej 200 osób do tego badania wydaje się naprawdę znikowe w porównaniu z kilkudziesięcioma w tej chwili już tysiącami osób chorych, z prawie ponad 400 chyba zgonów dzisiaj. To naprawdę, no wydaje mi się, że im szybciej ta sprawa się rozstrzygnie, w jakikolwiek sposób, nie wiem, być może amantadyna będzie tylko jakimś dodatkiem do terapii medycznych, ale no dobrze by było zrobić wszystko, żeby to badanie zakończyło się jak najszybciej. Zmienię troszeczkę temat. Odnośnie tych zarzutów Rzecznika Praw Pacjenta, jakiego pan spodziewa się zakończenia?
Nie wiem, ja nie mam jakiegoś lęku przed orzeczeniem. Myślę sobie, że jesteśmy w stanie udowodnić, że mamy rację. A jakie orzeczenie będzie, myślę sobie, że korzystne dla mojej osoby.
Tego życzę. Jeśli chodzi o inną sprawę, znalazłam taką wypowiedź dla jednego z lokalnych mediów, pana wypowiedź, zacytuję. Szczepienie to profilaktyka, czyli zapobieganie, a profilaktyka jest niezależna od leczenia. W całokształcie dopiero szczepienie i profilaktyka możemy odnieść sukces. No, generalnie prawda stara jak świat, że profilaktyka jest lepiej zapobiegać niż leczyć, ale jakoś tak się stało, że no, stał się pan w pewien sposób lekarzem na sztandarach ruchów antyszczepionkowych, ruchów, które bardzo często traktują amantadynę jako cudowny lek, uważają, że skoro on taki jest, to szczepienia można kompletnie zlekceważyć. I pytanie moje brzmi, no jak pan się czuje jako taka twarz ruchów antyszczepionkowych i czy taka sytuacja, jeśli chodzi o badania amantadyny, zaszkodziła czy pomogła?
Ale jeszcze tak skomplikowałam pani pytanie, bo a propos ruchu antyszczepionkowego, nie wiem, czy jestem twarzą. Nigdy się z tym ruchem do końca nie identyfikowałem.
Ale no, oni, panie doktorze, się z panem identyfikują.
No, pani redaktor, no zawsze można w ten sposób. Ja uważałem, że ja w swojej przychodni szczepię i nie ma żadnych przeszkód. U mnie ani jeden pacjent nie powie, żebym go odradzał. Ja owszem mam swoje zasady. Jeżeli szczepię pacjenta, bo mówię konkretnie. Moje przychodnie szczepimy pacjentów bez problemu. Nie ma żadnych przeszkód. Szczepimy chyba więcej jak ktokolwiek w Przemyślu. I pacjent ma prawo wyboru. Nie mogę go zmusić do szczepienia, bo nigdy tego nie robiłem. I a propos...
Nikt nie zmusza, to jest szczepienie dowolne.
Dokładnie tak. I do czego zmierzam? Tu powiedziałem wcześniej, to ma być współgrać. Ja nie wnikam już w szczepionki czy takie, czy inne przykładowo, to nie jestem, nie robię tych szczepionek, nie mam tych badań, nie miałem dostępu, nie o to chodzi. Ja uważam, czy takie czy inne szczepionki powinny być. Czy one są kwestionowane, czy one będą jeszcze lepsze, daj Boże, żeby nie było żadnej wątpliwości. Tylko myślę sobie, że to jest taki problem tego rodzaju. Zbyt dużo jest rzeczy takich niedopowiedzianych w tym, co się robi w Polsce akurat, i ludzie mają wątpliwości. Dzisiaj rodzimy wątpliwości, tam jest większy opór. I tu jest taki właśnie chyba błąd z ministerstwa, które popełniło w tej kwestii, i dlatego tak się dzieje. Ale mówię, ja uważałem jedną rzecz, że nigdy nie może być taka sytuacja, że jest tylko szczepionka akurat, bo to, co widzimy, czy oni się chcą szczepić, czy się nie zdążą zaszczepić, czy tej trzeciej, czy ten czwartej dawki nie zdążyli wziąć, a zachorowali, musi być leczenie w każdej sytuacji, bo to ratuje zdrowie i życie ludzi po prostu. Nie da się wszystkimi, tak Państwo widzicie, czy to nieważne, czy to będą Chiny, czy to będzie Indie, czy to będzie biedna Afryka, zawsze gdzieś ten lek musi być, bo ktoś jest chory onkologicznie, ktoś nie mógł wziąć. To leczenie musi być alternatywą po prostu. Więc tu nie może się zwalczać niczego, czyli my zwalczamy szczepionki, szczepionki zwalczają leczenie, bo to jest jakiś absurd dla mnie po prostu.
Myślę, że to jest oczywiste dla każdego lekarza. Mam nadzieję, że również oczywiste dla wszystkich decydentów, którzy zajmują się, może powinni zajmować się kontrolą pandemii w Polsce i ograniczeniem tej pandemii. Jak to jest, świadczą o tym liczby. Oczywiście jest jasne, że niezależnie od szczepionek, nawet bardzo skutecznych szczepionek, lek będzie potrzebny, bo wiadomo, że i nie wszyscy wygenerują przeciwciała, i jest mnóstwo osób, które z różnych względów nie mogą się zaszczepić. I może być tak, że przy dużym kontakcie z wieloma osobami chorymi na COVID dojdzie do przełamania tej bariery immunologicznej człowieka. Także tutaj jest absolutnie pełna zgoda wśród wszystkich lekarzy i mam nadzieję, że również wśród wszystkich Polaków. Natomiast...
Tym bardziej przemawia za moją teorią, tak było, bo była taka sytuacja, że te szczepionki rzeczywiście miały zapobiegać. W tej chwili mówimy wyraźnie, że szczepionki pewnie łagodzą przebieg i nasilenie choroby i łagodniejszy przebieg. Tak, z tym się możemy zgodzić jak najbardziej, ale teraz tak, i z tego wynika, że sytuacji tego rodzaju musi być leczenie i to widać, bo najpierw tego nie przyznawano, a w tej chwili rzeczywiście zaczyna się szukać leku bardzo szybko, co ja mówiłem dużo wcześniej. Mało tego, nawet firma Merck, który ma produkować lek, nawet chyba Ministerstwo Zdrowia zamówiło ten lek ze Stanów Zjednoczonych, prawda? To jest też lek kiedyś, który miał rejestrację na grypę. Pierwsza rejestracja była. Dlatego mówię, że mamy też lek na grypę. Szukamy nie wiadomo czego. Mamy lek w zanadrzu, a nie korzystamy z tego. Dlatego ja apelowałem tyle razy o badania kliniczne. Badałem o dopuszczenie leku. I mówię, nawet powodzenie leku warunkowo. O to apelowałem cały czas. I wtedy każdy lekarz zobaczył akurat, aha, działa, sprawdzimy. Dla nas problem nie jest z lekarzem, że mamy dowolną rękę do leków. My to sami widzimy po prostu. Każdy lekarz mógłby sobie swobodnie ocenić działanie tego leku. Przecież.
W pewnym sensie zgoda, panie doktorze. Natomiast jest oczywiste, a widać to po krajach takich jak Hiszpania, czy choćby Włochy, gdzie pan gościł na konferencji. Są to kraje, gdzie poziom wyszczepienia jest wysoki i u nich widać, że mimo wzrostu zakażeń liczba hospitalizacji jest stosunkowo niska. Włochy też są krajem, który nie tylko jest jednym z lepiej wyszczepionych krajów, ale też wprowadził zasady weryfikowania statusu covidowego. I to są kraje, gdzie obecnie, mimo dużego poziomu zarażeń, jeśli chodzi o dobowe zgony, one są poniżej jednej osoby na milion mieszkańców. U nas jest to 5,5 na milion mieszkańców. W Rumunii, gdzie są szczepienia na poziomie niecałych 30%, jest to 21 osób na milion dziennie. Więc jako lekarzowi mi również chodzi o to, żeby ilość osób, które do mnie przychodzą dziennie, powiedzmy, że jestem w stanie w ciągu 5 godzin przyjąć, nie wiem, 25 osób. Nie chcę, żeby było 100, bo ich po prostu fizycznie nie przyjmę. Więc szczepienia mają odciążyć służbę zdrowia, która w Polsce, czy opiekę zdrowotną, która w Polsce ma się źle, mają zmniejszyć ilość hospitalizacji i to robią, bo Lublin akurat, czy województwo lubelskie w ostatnich miesiącach było mocno doświadczone pandemią i lekarze tutaj podawali, że no ilość pacjentów niezaszczepionych, którzy są hospitalizowani, to jest w granicach 90-98% w zależności od oddziału. Także chodzi o taką pomoc, a nie o to, że lek jest niepotrzebny. Natomiast może tak, zapytam troszeczkę inaczej. Jeśli mogę zadać osobiste pytanie, czy pan doktorze jest zaszczepiony?
To jest osobiste pytanie, więc nie chciałbym mówić za, przeciw. Zostawmy to bez odpowiedzi.
Okej, okay, politycznie. Dokładnie. Dobrze, jeszcze jedno pytanie chciałabym zadać. Kiedyś chyba to było takie też rozgoryczenie troszeczkę tą taką walką z wiatrakami, jeśli chodzi o badania nad amantadyną. Powiedział pan coś takiego, cytuję: proszę pozbawić mnie prawa wykonywania zawodu, bo nie chcę być lekarzem w tak zakłamanym kraju. To było kilka miesięcy temu. Jak teraz by pan powiedział?
Myślę sobie, jeżeli ktoś ograniczy wolną wolę lekarzowi do leczenia, no to jest jakiś absurd. Ja ostatnio skomentowałem konsultanta krajowego do pediatrii i żeby mi źle nie zrozumieć, bo tam były konkretne przekazy, że dziecku do 18 roku w infekcjach ostrych nie powinno się robić zastrzyków. Bo kto będzie robił zastrzyki? Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś odbiera odgórnie wolę lekarzowi, ja nie twierdzę, że ja będę leczył każde dziecko ostrą infekcją zastrzykiem. Jeżeli ktoś mi dyktuje warunki, że ja mając dziecko w sytuacji ciężkiej, nie mogę do zastrzyku, muszę skrobić do szpitala, to inaczej mówię, to jest zamach na wolność lekarza się rzeczy. Więc dochodzimy do absurdów. Jeżeli ja się z tym nie zgadzam i nikt się nie będę zgadzał, to ja decyduję jako lekarz. Pani profesor nie siedzi w każdym gabinecie, nie potrafi ocenić każdego dziecka. Jeżeli lekarz ma duże doświadczenie w leczeniu, to może wiele chorób poprowadzić nawet na zasadzie szpitalnego leczenia. Bo u mnie tej umiejętności odpowiada, bo to lekarz odpowiada za leczenie, nikt inny, proszę Państwa. Więc jeżeli się odbiera takie decyzje lekarzowi, no to rzeczywiście chyba zawód lekarza mi się z celem. Jeżeli ja mam słuchać wytycznych, nie ze swojej wiedzy korzystać z doświadczenia, bo ja mogę udowodnić wielu profesorom w Polsce, że potrafię wiele COVID-ów wyleczyć bez problemu, a akurat inni ludzie wtedy nie umierają. Owszem, to co powiedziałem, każdego pacjenta ciężkiego może nikt już nie ratować, nawet respirator, bo to o tym wiem doskonale, ale mówię, w mojej przychodni, dajmy na to, pracuje wiele osób, pracuje, nikt nie umarł, nie mamy respiratorów, nie mamy innych rzeczy, mamy tylko strzykawkę, słuchawkę i nikt nam praktycznie z personelu nigdy nie umarł, choć chorowaliśmy praktycznie wszyscy. Mało tego, nikt nie ma nawet uszczerbku na zdrowiu z moich personelu, który praktycznie prawie każdy odchorował. Ale to jest inny temat po prostu. Więc nie licytujmy się, tylko mówię, jeżeli wielu lekarzy nawet nie potrafi powikłań dobrze poprowadzić. Szczytem ideału było zespół pacjent post-covidowy, chyba było 7-9 tygodni temu, konferencja w Polsce była. Szczytem ideału jest w Polsce, że się mówi, że co czwarty pacjent poza zapaleniu płuc ma zmiany jeszcze po roku. To nie jest leczenie do końca, że zadowala mnie, bo to są pacjenci nie są zdrowi. Jeżeli pacjent ma powyżej roku zmiany w płucach, to nie jest dla mnie pacjent zdrowy. To jest pacjent w jakiś sposób inwalida. Tyle w tej kwestii. Więc mówię, jeżeli ktoś się ze mną licytuje, że ktoś zmarł po amantadynie, a pytanie mam, zapytajmy się tego pacjenta, dlaczego on trafił na oddział? Kto go słuchał? Jak mu dał amantadynę? Jak go prowadził? I dlaczego tak się wydarzyło? I wiele innych rzeczy by się zapytał, jak był leczony. Jeżeli ja spotykam pacjentów z leczeniem w COVID-zie, antybiotyk, bez badania tiokolin 4 razy dziennie, pani to niewiele mówi, fraksyparyna i jakiś tam jeszcze antybiotyk. No to przepraszam bardzo, to w ogóle żałość jest.
Zgadzał się też z panem profesor Konrad Rejda, który powiedział, że no nie możemy mieć, co prawda on tutaj komentował odnośnie stosowania, przestrzegał przed stosowaniem amantadyny na własną rękę, a z pewnością zdarza się to i jest to w jakiś sposób też chyba podkręcone przez tą informację na pana stronie pana przychodni, nie? Bo ponieważ pacjenci czytają, że w 48 godzin stabilizacja, wszyscy sobie tam załatwiają leki, więc doktor też przestrzegał i chyba każdy lekarz doktor przestrzega przed stosowaniem leku samemu, ponieważ...
Pani redaktor, ja apelowałem jedną rzecz. W tej chorobie, choroba jest, która się leczy z powodzeniem, bardzo podstępna. Wiele osób wydaje się, że są zdrowi. Chodzą już z zapaleniem płuc. biorą amantynę późno. Ja apelowałem o to, że branie leku, to może spowodować. Owszem, pacjent może czuć odbicie. Wiele razy byłem na mojej stronie internetowej i pisali tak, brałem amantynę, przez 3 dni było lepiej, później jest gorzej. Dlaczego? Pacjent miał powikłania. Pacjent musi być zbadany. Ja parowałem tyle razy, że pacjent w tej chorobie bezwzględnie musi być zbadany, bo on się nie zbada. Ci pacjenci nie są bardzo często świadomi, że mają już powikłania ciężkie, a biorąc amantynę tylko się uspokajają na chwilę, a powikłania narastają. Jest to bardzo niebezpiecznie złudne, dlatego nie można stosować samemu leku, bo pacjent się nie oceni. Ma żyć w nastawieniu, że jest dobrze. To, co ja pisałem nawet pani dyrektor o saturator, owszem, może tu świadczyć o ciężkości choroby. Natomiast saturacja na pierwszym etapie niczego nie wnosi, bo pacjent mierząc saturację, że ma kaszę dobrą, uspokaja go, że jest nie tak źle. Jak mu spada saturacja, to jest późno, pani redaktor. Dlatego są pewne elementy, o których trzeba głośno powiedzieć, żeby pacjent nie czuł się bezpieczny, bo choroba jest zdradliwa. Akurat to nie jest grypa, że było 40 stopni gorączki, a powikłania są późne. To jest choroba, która pobiega, wydaje się łagodnie, a jak ścina, to jest bardzo ciężko.
Oczywiście, także nie możemy mieć też takiego, przynajmniej pacjenci nie powinni mieć takiego fałszywego poczucia, że jest lek, więc nic im się na pewno nie stanie, bo no, wielu tak działa i nie, tak samo może u nich dojść do zaburzeń oddechowych, do ciężkiego przebiegu COVID, do powikłań nawet przy łagodnym przebiegu COVID, może potem dochodzić do powikłań neurologicznych, więc nic nie zastąpi wizyty u lekarza. To lekarz powinien ordynować, a nie tak, że jest jakaś e-recepta gdzieś tam na internecie albo informacja na stronie pana przychodni, jak stosować lek i później takie kwiatki, jak na przykład poseł PiS, który mówił, że on to ma, nie będzie sobie żadnego szczepionek, żadnego gówna podawał, bo on zna świetny lek na COVID. No i później po paru miesiącach wpis tego samego posła na oddziale, że 50% płuc w TK zajętych.
Pani redaktor, a propos tego, i to jest właśnie taki problem, który pani poruszyła. Ja cały czas dążyłem do tego, że nie można pacjenta zamykać. Ja się zgodzę, że tego pacjenta można izolować, ale ten pacjent na izolacji jest pacjentem szczególnej troski. On niech będzie zamknięty w domu, nie przeszkadza mi to wcale. On nie musi nigdzie wychodzić, ale lekarz musi go zbadać na litość. Tego pacjenta nie można izolować w domu i zamknąć go bez pomocy. Dlatego uważam, tak jak mówię, tonący się brzyd wychwyta, tak samo pacjent zżywa leki. A co ma zrobić? Przepraszam bardzo, gdzie miał pójść? Jeżeli w tej chwili macie telefon do pogotowia, przyjdzie pogotowie, proszę pana, pan ma 85% saturacji. Są gorsi, od pana nie ma miejsc, żeby się pogorszył. Tacy pacjenci, to nie jest wina pacjentów. To tak się stało. Nie będę komentował, dlaczego tak się dzieje w Polsce. Doskonale wiecie państwo, pacjent na kwarantannie chory, on musi być zbadany. Nie ma innej opcji. Jak najszybciej i wdrożenie leczenia. To jest podstawa, dlatego tak pacjenci nie trafiają z powodu amantyny, z powodu niebadania, niesłuchania. I nie jest wymówką, że pacjent na kwarantannie...
Ale niesłuchanie nie jest chyba też tak, że to jest kwestia wybitnej niechęci lekarza do zrobienia czegokolwiek, bo naprawdę masa lekarzy pracuje na 100%, nawet 120% w tej pandemii i no, trzeba też brać pod uwagę wydolność konkretnych POZ-ów, wydolność oddziałów. Dlatego no, zachęcam do szczepienia. Nie traktuję tego jako jakieś piąte koło u wozu, tylko rzeczywiście profilaktykę, która pomoże udźwignąć tych chorych, których da się, bo wiadomo, że no, realia są takie, że naprawdę jest mało personelu i wyjeżdżanie powiedzmy do pacjentów na wizytę domową jest niemożliwe przy ilości pacjentów, przy masie pacjentów chorych. Ja w tej chwili przyjmuję 90% osób, które przyjmuję, to są osoby chore i osoby z chorymi dziećmi. Czyli muszę na przykład wybierać, czy przyjmuję panią, która ma rozpoznany nowotwór i co robić dalej, czy przyjmować pacjenta, który ma duszność. Przyjmuję pacjenta, który ma duszność. No, ale w związku z tym nie przyjmę pacjentki onkologicznej. O to właśnie chodzi, że nie mamy dowolnej ilości kadr. Chyba zgodzi się pan doktorze. I to nie jest kwestia no taka też, bo mam wrażenie, że jest takie, pan też w pewien sposób tak się wypowiada, jakby lekarze nie chcieli przyjmować pacjentów.
Nie wiem, być może jest to sprawa organizacji. U mnie nie ma problemu. Praktycznie pacjent chory jest przyjmowany każdego dnia. Więc kwestia organizacji. Nie wiem, nie wnikam w szczegóły, jak pracują ZOZ-y, lekarze i tak dalej. W naszej przychodni tego problemu nie ma akurat z diagnostyką, leczeniem, przyjmowaniem pacjentów. Tyle.
Rozumiem. Pan ma, że tak powiem, specjalistykę pulmonologiczną, nie? To nie jest tak, że musi pan jakoś
nie,
podzielić.
Ja w POZ-cie pracuję akurat swoim własnym, więc jestem specjalistą, także tutaj nie mam umowy z funduszem. Kiedyś miałem, ale zrezygnowałem z umowy specjalistycznej, więc mam tylko swój własny POZ, którego pilnuję i rozwijam.
To jeszcze takie pytanie na koniec. Zamierza jednak być pan dalej lekarzem w Polsce, licząc na poprawę, czy rozważa pan emigrację?
Bo tak pani mówi, pani jest lekarzem?
Tak.
Tak. Ja inaczej mówiąc, ja zapraszałem do swojej przychodni lekarzy, zapraszam też panią, bo warto, uważam, jeżeli ktoś nie przyjeździ, nie uwierzy. Ja inaczej, stosowałem amantadynę, jak byłem chory. Gdybym nie stosował jej, nie odczuł leczenia, też bym nie uwierzył. Ale jednak uwierzyłem, że co z lekiem można zrobić? Niewiarygodne rzeczy, tylko trzeba mieć doświadczenie w tej chorobie. I zapraszam też panią, żeby pani zobaczyła tych ludzi, porozmawiała, dlaczego oni znaleźli się w takiej sytuacji, dlaczego oni do mnie przyjeżdżają. I inaczej mówiąc, ktoś nie przyjeździ, nie zobaczy tych ludzi, jak my ich leczymy, w jaki sposób, to nie uwierzy.
No ale rozumiem, że amantadyna nie jest jedynym lekiem, który pan stosuje, więc pani, badania kliniczne są doktor, dla mnie o tyle ważne, że wiem,
pani doktor,
co robi ten lek, na jakim etapie, w jakiej dawce, jak długo, bo ja też mam mnóstwo pacjentów, którzy stosowali, nie wiem, ziewnię, nebut, azytromycynę, nurofen czy kwas acetylosalicylowy i też wyszli super, ale to nie jest dowód, że azytromycyna jest lekiem na COVID.
No ale jeżeli mamy na przykład 40%, 50% płuc zajęty, to już nie są przelewki, akurat radiologicznie, prawda? To już nie pójdziemy na azycynę ani na leki wziewne. To jest zbyt zaawansowana choroba. Jesteśmy na krawędzi życia i śmierci, wracamy się w takich wypadkach akurat. I wie pani doskonale, jak pacjenci reagują, szybko nam umierają z COVID-ie. To są na przykład grupa młodych pacjentów, który ma nadrażliwość na wirusa, potrafi umrzeć się po kilku dni. Prawda? Są takie badania, które stwierdzą, chyba tam próbowano zniżyć testosteron u ludzi, tak zwana narzędziwość do białka wirusa, gdzie potrafią umrzeć w ciągu kilkunastu dni pacjenci bardzo młodzi i bardzo ciężkim stanie. No to też pani słyszała takie przypadki. Takie też trafiają się.
Panie doktorze, czyli kończąc, zamierza pan dalej robić swoje w Polsce? Nie emigruje pan doktorze? Dobrze, życzę wszystkiego dobrego.
Chętnie bym panią zaprosił i zobaczyć. Warto, uważam, warto przyjechać. Wszystkich zapraszałem. Mało tego, pani doktor, myśmy się zwrócili do Gazety Lekarskiej. Z racji tego, że część ludzi wpłacała, uważam, że miałem dług do spłacenia i chcieliśmy oddać ogłoszenie dla lekarzy w Polsce. Rzeczywiście, że bezpłatnie można przyjechać. Ja mam swoją restaurację, mam możliwości noclegowe i wiele osób skorzystało z tego. I chcieliśmy dać ogłoszenie w Gazecie Lekarskiej. Zwróciliśmy się pismem do Gazety Lekarskiej o płatne ogłoszenie takie, że szkolimy lekarzy, żeby zobaczyli się COVID-19 leczy. I wstępnie była akceptacja z Gazety Lekarskiej, że jest zgoda, że oni nie biorą opłaty za takie ogłoszenie dla lekarzy bezpłatnie, a zaczy pytają się Izby Lekarskiej i dostaliśmy zgody.
Uzasadnienie?
Nie wiem, nie ma. Tyle.
Dobrze, panie doktorze, życzę w takim razie, żeby cóż, może uda się jednak ta współpraca z profesorem Rejdakiem, żeby jak najszybciej zakończyły się badania nad amantadyną. No i żeby taka kreatywność doktora nie przygasła. I mam nadzieję, że jeśli chodzi o poprawę systemu opieki zdrowotnej w Polsce, może kiedyś porozmawiamy w szerszym gremium.
No, zapraszam oczywiście.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był lekarz Włodzimierz Bodnar.
Dziękujemy dr Kubickiej za ten wywiad, za tę rozmowę. Nadal czekamy na wasze głosy, wasze komentarze na jego temat. Wpisujcie je także w sekcji komentarzy pod tym filmem. Pamiętajcie także o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał. A już dzisiaj o 18:00 zapraszamy was na vlog Marcina Palimonki pod tytułem Czy Facebook jest darmowy? A o 19:30 wracamy dzisiaj z warsztatami biblijnymi z pastorem Pawłem Chojeckim. Dzisiaj wydanie specjalne. 5 powodów, dlaczego Amerykanie odnoszą sukces. Będzie to program na temat między innymi święta Dziękczynienia. Dzisiaj po programie zobaczycie, jak nasza Polonia obchodzi święta Dziękczynienia. Pokażemy wam także sondę, w której zapytaliśmy Polaków, co oni wiedzą o tym święcie. Zapraszamy was także do zmierzenia się z challenge'em, który znajdziecie na Facebooku akcji Wkurzonych na Kościół. Zachęcamy was do tego, byście odwiedzili ten fanpage i w poście, w komentarzu pod postem odpowiedzieli na pytanie, w jaki sposób skutecznie walczyć z pedofilią w Kościele katolickim. Do zgarnięcia macie książki Wygrałem z księdzem pedofilem. A dzisiaj po programie także najlepsze momenty akcji Wkurzeni na Kościół. Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, ile Bóg chce, byś zarabiał. Kartka z kalendarza Piotra Setkowicza oraz klip Jak wesprzeć telewizję Idź pod prąd. Do tego was oczywiście zachęcamy. Naszym celem jak co miesiąc jest przekroczenie liczby 1000 gitar. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zachęcamy was jeszcze raz do tego. Za wasze wsparcie do tej pory oczywiście serdecznie dziękujemy. To był program Idź pod prąd na żywo. Hanna Jezgarska, dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Święto Dziękczynienia?
Oczywiście jest to święto w Ameryce, a dokładnie w Stanach Zjednoczonych. Jest właśnie chyba w ten czwartek.
Na pewno indyki tam są. I to było coś tak, że się wypuszcza jakiegoś indyka jednego czy coś?
Święto obchodzone 4 lipca w USA.
Jest to święto katolickie, chrześcijańskie.
Główny powód? Dogadanie się, handlu z Indianami. I właśnie indyk ze święta Dziękczynienia, ten ikoniczny indyk, był podawany podczas tego dogadywania się z Indianami.
To się wzięło od ojców założycieli w Stanach. Jak przybyli do Ameryki, ludzie, którzy tam żyli, czyli my ich nazywamy Indianami, pomogli im, podzielili się jedzeniem, tak, a oni potem ich zabili.
Bo indyki uratowali tam chyba jakąś wioskę czy co i oni co roku ich jedzą za to.
Amerykańskie święto, dziękczynienie imigrantów, którzy przybyli na ziemię amerykańską. I także za, o ile pamiętam, za wdzięczność, za życzliwość Indian, którzy ich przyjęli na początku.
Amerykanie dziękują za demokrację. No tradycji, że tradycja tak ułożyła to wszystko w Ameryce.
Podziękować Bogu za coś.
Piecze się indyki, śpiewa się różne piosenki. Zaprasza się znajomych. Wiem, że oni właśnie bardzo chętnie przygotowują się do tego święta i wiele to dla nich znaczy.
Że powoli ludzie układali to wszystko, że doszli do tego i za to dziękuję. Za zgodę, za solidarność.
Na Kościół jestem wkurzony za to, że po II wojnie światowej dogadał się z naszym okupantem, z komunistami. W zamian za przywileje i korzyści finansowe zdradził ostatnich polskich żołnierzy walczących o nasz kraj, tak zwanych żołnierzy wyklętych.
Groby pobielane mają na nas wylane. Katolicyzm wprowadził do świadomości Polaków kult biedy. Takie myślenie, że chrześcijanin powinien być najlepiej biedny, bo jak jest bogaty, to jest podejrzany. Do tego jeszcze przyszli komuniści i dodali mit socjalu, że to właśnie państwo opiekuńcze, że to dawanie pieniędzy ludziom jest tym szczytem rozwoju cywilizacji. Chrześcijaństwo biblijne przeczy obydwu tym mitom. Jeśli chodzi o konieczność pracy, a nie socjalu, w drugim liście do Tesaloniczan mamy jasną, może ostrą, ale jednak jasną zasadę, 10 werset 3 rozdziału. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. No, to już chyba każdy sam rozumie, że tu żaden socjal nie da się z tym pogodzić. No ale teraz drugie pytanie. Ile masz zarabiać? Czy rzeczywiście Bóg chce, abyś był biedny? No tutaj znajdujemy w liście do Efezjan taki oto nakaz, 4 rozdział, 28 werset. Kto kradnie, niech kraść przestanie. No to akurat do tej katolickiej koalicji rządzącej, ale dalej jest już do wszystkich. A niechaj raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Inaczej mówiąc, masz tyle zarabiać, żeby nie tylko mieć na zaspokojenie swoich potrzeb, ale móc jeszcze wspierać różne inne dzieła. Czyli musisz dużo zarabiać. Tego chce Bóg Biblii. Jak jest już z Bogiem Kościoła katolickiego, no to sam musisz ocenić.
26 listopada 1917 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, składająca się z prymasa Aleksandra Kakowskiego, księcia Zdzisława Lubomirskiego i ziemianina Józefa Ostrowskiego, powołała Józefa Kucharzewskiego na pierwszego premiera Królestwa Polskiego. Rada Regencyjna powstała w wyniku deklaracji cesarzy Niemiec i Austro-Węgier o utworzeniu państwa polskiego, a utworzenie rządu Jana Kucharzewskiego było kolejnym etapem realizacji tej deklaracji. Początkowo premierem rządu miał być hrabia Adam Tarnowski, ale Niemcy nie zgodzili się na to, bo uznawali, że Tarnowski jest politykiem zbyt niezależnym. Rząd Kucharzewskiego przejął obowiązki działającej wcześniej Tymczasowej Rady Stanu, która tworzyła polskie sądownictwo i szkolnictwo. Za swoje główne zadania Kucharzewski uznał tworzenie polskiej administracji, poprawę zaopatrzenia ludności w żywność i przygotowanie utworzenia polskiego wojska. Szybko się okazało, że osiągnięcie tych celów nie jest łatwe. Tworzenie administracji napotykało na opór władz okupacyjnych niemieckich i austriackich. Poprawa aprowizacji ludności też okazała się ponad siły tego rządu, ponieważ ziemie królestwa były spustoszone przez działania wojenne, a następnie przez rekwizycje wojenne prowadzone przez Niemców i Austriaków. Zdecydowali się oni utworzyć państwo polskie, licząc na to, że zostanie utworzona milionowa armia, która przechyli szale zwycięstwa w wojnie na ich stronę. 9 lutego 1918 roku państwa centralne podpisały układ z utworzoną przez nie Ukraińską Republiką Ludową. Układem tym przekazały Ukraińcom Chełmszczyznę oraz część Podlasia. W proteście przeciwko temu układowi Kucharzewski podał swój rząd do dymisji.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!